Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
a ja Piotr Tajczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego.
Rozpoczynamy tradycyjnie od podziękowań dla tych z Państwa, którzy są z nami w mediach społecznościowych, którzy podają dalej nasze odcinki, lajkują, komentują. No tylko jeśli komentują nierasistowsko, to już w ogóle jest super, bo na Twitterze to różnie z tym bywa.
Ale my nie mamy konta na Twitterze, to Łukasz ma swoje konto na Twitterze, no i tam mu się zbiegają różni rasiści. No ale cóż robić, taki to jest Twitter.
Taki jest Twitter, oczywiście. Wolimy brak rasistowskich komentarzy. Ale tradycyjnie przede wszystkim dziękujemy także tym z Państwa, którzy są z nami w serwisie Patronite i do tego grona w zeszłym tygodniu dołączyło kilka nowych osób.
Bartosz, Michał, Adam, Ewa, Marcin, Karolina i uwaga, proszę Państwa, Tucker Carlson. Bardzo dziękujemy Panie Tuckerze, jesteśmy wdzięczni, że w tak trudnym czasie znalazł Pan czas, żeby nas wspierać. I pieniądze.
10 zł, come on Tucker. Dostawał ile? Ponad 20 milionów dolarów rocznie w Fox News. To myślę, że przynajmniej na te kilka miesięcy za dwie dyszki mógłby wesprzeć. No ale trudno.
Taki to jest Tucker Carlson po prostu.
Dobrze. To teraz, skoro już mówimy o wielkich gwiazdach i wielkich pieniądzach, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka.
Bardzo szukaliśmy długo tematu, w którym nie będzie niczego o morderstwach, strzelaninach, uzależnieniach, rasizmie,
nierównościach,
biedzie,
liczbie osób przebywających w więzieniach i tak dalej, i tak dalej. I w końcu temat znaleźliśmy, także Państwo nam różne sugerowali, dotarliśmy do tematu, a pewnym punktem wyjścia współczesnym jest strajk, który się obecnie toczy w Hollywood. To jest strajk scenarzystów filmowych i scenarzystów piszących teksty do między innymi wieczornych talk show prowadzonych przez Stephena Colberta, Setha Meyersa, Jimmy'ego Kimmela. Państwo być może zauważyli, że te programy zniknęły z anteny właśnie ze względu na strajk scenarzystów.
Tak, zagrożone są też seriale i filmy. Tego Państwo jeszcze nie widzicie, no bo te rzeczy zostały nakręcone wcześniej, ale póki co została wstrzymana produkcja wszystkiego. Scenarzyści protestują, gildia scenarzystów, która, czyli związek zawodowy tej grupy, który gromadzi właściwie wszystkich istotnych scenarzystów zarówno ze wschodniego, jak i z zachodniego wybrzeża, strajkuje, domaga się zasadniczo więcej pieniędzy, ale tak uczciwie należałoby powiedzieć, chcieliby po prostu nie zarabiać mniej.
Tak, ostatni raz strajkowali kilkanaście lat temu, w latach 2007-2008, wówczas strajk trwał 100 dni, a straty, jak przeczytałem, tylko dla kalifornijskiej gospodarki szacowano na ponad 2 miliardy dolarów, ale ten strajk kilkanaście lat temu to wbrew pozorom odbywał się w zupełnie innej epoce, kiedy serwisy streamingowe dopiero wchodziły do gry, w związku z tym teraz scenarzyści uważają, że muszą renegocjować na nowo zasady, według których będą wynagradzani, bo straty, o których mówił Piotr, w ich zarobkach po uwzględnieniu inflacji szacuje się na ponad 20%.
Tu zasadniczo są dwie kwestie. Jedna to właśnie serwisy streamingowe i sposób rozliczania się scenarzystów z serwisami streamingowymi, w których, no jak Państwo wiecie, większość seriali teraz jest publikowana. I tutaj jest duża różnica między tym, jak wygląda praca dla serwisów streamingowych, takich jak Netflix czy HBO, a dla takiej tradycyjnej telewizji. A druga rzecz to sztuczna inteligencja, która no, po prostu może wygryźć scenarzystów z ich zawodu. To jest akurat jakoś tam ciekawe, że oni już na to reagują. To jest nowa rzecz, a już scenarzyści widzą zagrożenie, ale bardzo słusznie, że widzą, bo rzeczywiście jest pewna różnica między tym, czy scenarzysta napisze scenariusz jakiegoś serialu, czy tylko dostanie stworzony przez sztuczną inteligencję scenariusz, który potem dostanie do poprawy. Jak się można domyślić, tutaj jest spora różnica w zarobkach. No, też podejrzewam, że w jakości, ale scenarzyści trzymają rękę na pulsie i chcą zakazu używania sztucznej inteligencji na szerszą skalę. Ale jak się ten strajk skończy, nie wiemy. Opowiemy Państwu o tym być może kiedy indziej.
I ja znalazłem informację, że aktorzy być może dołączą do tego strajku.
I reżyserzy.
Więc wtedy to będzie już na pewno temat na cały odcinek, ale sam strajk zainspirował nas do zasadniczego tematu, czyli właśnie tematu Hollywood. I chcielibyśmy Państwu dzisiaj opowiedzieć o tym, o historii części historii Hollywood i odpowiedzieć na dwa takie główne pytania. Dlaczego Hollywood jest w Hollywood jako przemysł filmowy i też kto za te w tych początkach Hollywood odpowiadał za sukces całego przedsięwzięcia.
Tak, a jeszcze jakby nie dość tego, że jest stałych scenarzystów, no to mamy 2023 rok i akurat setna rocznica kilku ważnych wydarzeń dla początków Hollywoodu. W kwietniu 1923 roku powstała wytwórnia Warner Brothers. 13 lipca 1923 roku odsłonięto napis Hollywood, a właściwie wtedy Hollywoodland. 15-metrowe litery, które Państwo znacie, wystawili deweloperzy, firma Woodruff and Schultz, którzy reklamowali nowe osiedle mieszkaniowe.
No a u nas tyle się narzeka na deweloperów, a tu zobacz, no ikonę kultury, jak gdyby rozpoznawalny landmark na całym świecie stworzyli, podnieśli wartość gruntów i sprawili, że Hollywood jest Hollywoodem.
Wtedy jeszcze Hollywoodlandem. Podświetlany napis miał stać rok, stał prawie 10, aż go wyłączono, znaczy wyłączono podświetlenie ze względów finansowych. I w latach 40. już podupadł, tam te litery się posypały, chciano go usunąć, ale ostatecznie wyremontowano, tylko że przy okazji usunięto land. No i tak oto został napis Hollywood, który znamy dziś. No i od 100 lat stoi ten napis nad Hollywood.
28 grudnia 1895 roku historia kina właściwie, nie wiem, czy można powiedzieć przyspiesza, czy to jest ten taki pierwszy moment, który wszyscy znamy, bracia Lumière pokazują kinematograf i pokazują swój słynny film Wjazd pociągu na stację. Z tego, co czytałem, ludzie, którzy go oglądali, oczywiście bali się, że pociąg zaraz w nich wjedzie. Tylko trzeba zaznaczyć, że ten pokaz braci Lumière to nie był początek historii kina, tylko wcześniej mieliśmy już do czynienia z różnego rodzaju wynalazkami, gdzie ludzie mogli sobie ruchome obrazy oglądać i one wyglądały zupełnie inaczej niż to, jak później wyglądały kina.
Tak, no i nosiły też różne nazwy, które teraz pewnie większości z Państwa nic nie powiedzą.
Mi nic nie mówią.
Fentakistiskop, fantaskop, elektrotachyskop, eidoloskop, wreszcie bardzo zbliżony do kinematografu, bioskop niemieckich braci Skladanowskich, którzy podobno zobaczyli wynalazek braci Lumière i odpuścili, stwierdzili, że nie będą z tym rywalizować, chociaż ten ich bioskop był całkiem podobny. A także akcent polski, który zawsze cieszy, był pleograf Kazimierza Pruszyńskiego z Warszawy, który podobno był naprawdę dobrym, skutecznym wynalazkiem, a Pruszyński, jak potem czytam, to był naprawdę niebywały wynalazca, po prostu polski Tesla, który wynajdował kolejne fantastyczne rzeczy i zwłaszcza w kwestii kina miał naprawdę duże osiągnięcia. No ale z jakiegoś powodu to nie on zrobił karierę, tylko bracia Lumière, ale nie tylko, ponieważ jeszcze był akcent amerykański. To nie jest tak, że ruchome obrazy wymyślali tylko Europejczycy, ponieważ na gruncie amerykańskim zasłużył się tutaj, znany Państwu na pewno, Thomas Alva Edison.
Tak, tylko że wynalazek Edisona, kinetoskop, wynaleziony w 1891 roku, to był zupełnie inny model oglądania, bo to była taka skrzyneczka, do której można było wrzucić monetę, pochylić się nad nią i tam samotnie obejrzeć jakiś krótki filmik, nie wiem, walki bokserskiej fragment albo jakąś panią, może w negliżu.
Tańczące kotki.
No coś takiego. I właśnie, jak zwracają uwagę, gdzieś to wyczytałem, niektórzy zwracają uwagę, że zatoczyliśmy pełne koło, bo to jak oglądamy dzisiaj filmy na telefonach komórkowych na TikToku, to mniej więcej tak jak na początku można było oglądać samotnie te filmiki w maszynie Edisona.
Te filmiki miały 20 sekund, nie dłużej. No i właśnie, oglądano samotnie 20-sekundowy film z tańczącymi kotkami, no, czyli faktycznie 100 lat ponad i jesteśmy w tym samym miejscu.
A materiały kręcono w studiu filmowym Edisona w New Jersey, niedaleko jego fabryki i to było takie czarne studio, które miało nazwę Czarna Maria i ono było zbudowane na takiej platformie, która mogła obracać się o 360 stopni po to, żeby łapać odpowiednie światło, miało otwierany dach i mogła łapać odpowiednie światło w zależności od pory dnia, no bo wówczas kręcono te filmy przy świetle dziennym. Nie było jeszcze takich reflektorów, które pozwoliłyby kręcić w ciemnościach.
Edison który był już wtedy bardzo znanym wynalazcą, no przypominamy, Edison, wynalazca żarówki, wynalazca fonografu, pokazał swój wynalazek na wystawie światowej w Chicago w 1893 roku, ale niespecjalnie się tym wynalazkiem interesował. On był wynalazcą, był też biznesmenem, o czym Państwu później powiemy, nie zawsze bardzo rozsądnym, ale jego bardziej ekscytowało to, że on wymyślił taką rzecz i wydawało mu się, że to jest trochę głupie, ale jakby model biznesowy, który miał Edison, to się będzie sprzedawało te pudełka, ludzie będą wrzucać monety, oglądać tańczące kotki i jakby szluz. Przechodzimy do kolejnego wynalazku. Udzielił licencji na ten kinetoskop dwóm panom, Normanowi Raftowi i Frankowi Gammonowi, którzy otworzyli w USA całe setki takich salonów kinetoskopowych. Były też rozmaite takie wersje bardziej samodzielne, że to nie mechanizm uruchamiał ten kinetoskop, tylko kręciło się maszyną, więc można sobie było przewinąć do przodu, do tyłu, zobaczyć kotka albo panią w negliżu. Rozszerzył się też repertuar i rzeczywiście z tego, co czytałem, te kotki i bokserzy rzeczywiście zostali zastąpieni z czasem przez coraz więcej pań albo egzotycznych tancerek i tak dalej. Była to taka rozrywka raczej podła i no nieprestiżowa.
No właśnie, ale jednocześnie rozwija się ten inny sposób pokazywania filmów, czyli rzucenia go na większy ekran, żeby można ten sam film w tym samym czasie pokazać dużej publiczności. I rozwijają się bracia Lumière, wynalazek okazuje się ogromnym sukcesem, ulepszają swój sprzęt. Natomiast Edison początkowo nie chce wchodzić w tę technologię, ale kiedy okazuje się, że właściciele wodewilów chcieli kupować kinematograf Lumière'ów, żeby nie stracić rynku, chciał te prawa od braci Lumière odkupić. Odmówili. No i w związku z tym Edison wchodzi do tego wyścigu zbrojeń i próbuje stworzyć własną maszynę.
Tak, no i on udoskonalił swój kinetoskop. Wypuścił najpierw coś, co nazywało się witaskop, później projektoskop, ale nie jest jedyny, dlatego że jego były asystent William Dixon zakłada własną firmę producentką, ma własny sprzęt, mutoskop i biograf. Jego firma nazywa się właśnie Mutoscope. No i tak oto na gruncie amerykańskim wynalazek Lumière'ów jest bardzo szybko zastąpiony amerykańskimi odpowiednikami, czyli właśnie witaskopem i biografem. Tutaj akurat polityka być może trochę pomogła, dlatego że ówczesna administracja amerykańska, prezydenta McKinleya, była no, za ochroną amerykańskiego rynku, była protekcjonistyczna i wydaje się, że zarówno firma Edisona, jak i ta American Mutoscope Company mogli pociągać za sznurki, żeby utrudnić życie Francuzom, którzy ostatecznie wycofali się z rynku amerykańskiego, bo rzeczywiście rzucano im kłody pod nogi i ostatecznie firma braci Lumière zwija się z Ameryki, odnosi wprawdzie sukcesy w innych częściach świata.
No a w Stanach Zjednoczonych filmy zaczynają być pokazywane w takich kinach za 5 centów, Nickelodeons one się nazywają. I tak jak Piotr już wspominał, to jest raczej rozrywka dla ludzi z niższych warstw społecznych. Też warto przypomnieć, że no, jako że są to filmy nieme, to są filmy zrozumiałe dla każdego. Nie muszą ci ludzie, którzy przychodzą do kina, mówić po angielsku, a więc imigranci, którzy przybywają do Stanów Zjednoczonych często z biedniejszych dzielnic, mają tanią rozrywkę dla siebie. W 1903 roku powstaje jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy, taki hit kinowy, to jest Napad na pociąg, The Great Train Robbery, i on wychodzi z tej stajni Edisona. Kilkunastominutowy, dziesięcio mniej więcej minutowy film pokazujący napad na pociąg i później pościg za tymi bandytami.
Nakręcony w New Jersey oczywiście, ten western.
I tutaj jeszcze jedna ciekawostka, oprócz tego, że westerny kręcono kiedyś w New Jersey, to jak Państwo sobie zobaczą ten film, można zobaczyć go na YouTubie, jest w zbiorach Biblioteki Kongresu, to proszę się przyjrzeć początkowi, to znaczy mamy tam plakat reklamujący film, czy zapowiadający film, ale nie ma na tej zapowiedzi, czy później na planszach nie ma nazwiska aktorów, nie ma nazwiska reżysera, innych twórców tego filmu i to jest bardzo ważne, ponieważ Edison uważał, że nie ma sensu mówić o tym, kto występuje w filmie, to były anonimowe postaci i jednym z powodów było też to, że wytworzenie gwiazd czy nadanie tożsamości tym aktorom później mogłoby się wiązać z dodatkowymi kosztami, no bo wiadomo, taka gwiazda kapryśna jeszcze zażąda większych pieniędzy, więc początkowo aktorzy to były anonimowe postacie w tych filmach.
No tak, ale te filmy, jak mówimy, miały po 10 czy kilkanaście minut, ale co ważne, one powstawały nie tylko i były wyświetlane nie tylko w tych Odeonach za 5 centów, ale też były takim towarem obwoźnym, to znaczy filmy prezentowano na targach, na festynach, ludzie sami kręcili swoje filmy, dlatego że te kamery i projektory były dostępne w sprzedaży wysyłkowej, na przykład w słynnej filmie Sears and Roebuck, która sprzedawała wysyłkowo absolutnie wszystko. Polecam Państwu zajrzeć do katalogów firmy Sears and Roebuck, tam można, naprawdę są potężne grubości książki telefonicznej, tam jest absolutnie wszystko, włącznie z domem, można sobie kupić wysyłkowo dom i mnóstwo ludzi to robiło. No i ta demokratyczna rozrywka też wymuszała konkurencję, więc walczono o widzów, kolorowano na przykład filmy ręcznie, dodawano pianistów do pokazów, którzy dodawali muzykę, byli narratorzy, puszczano równocześnie nagrania z fonografów, żeby tutaj synchronizować lepiej lub gorzej dźwięk z obrazem. Ale faktycznie ten rozwój Nickelodeonów to jest rozwój kin, dlatego że to były takie pierwsze miejsca, w których wyświetlano tylko filmy i to wyświetlano je bez przerwy. Czasem to było tak, że to obsługiwał w ogóle jeden człowiek, sprzedawał bilety, potem szedł, kręcił korbką, był narratorem tej całej opowieści. W 1910 roku było ich około 10 tysięcy w Stanach Zjednoczonych. Pisano w gazetach z pogardą, że to mnożą się jak króliki. No i tam ten element klasowy był bardzo istotny, dlatego że Łukasz powiedział, to była rozrywka klasy ludowej, klasy migrantów, nie znających angielskiego. Chodziły na to też dzieci. No i jakby w gazetach no, pisano o tym z zaniepokojeniem, że oto degrengolada moralna, bo dzieci i migranci oglądają jakieś tutaj rzeczy wątpliwej moralnie słuszności.
No tak, no bo też trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest tak, jak dzisiaj idziemy do kina, jest oddzielny taki duży budynek, duża sala, wygodne fotele no i tak dalej, tylko że to po prostu ludzie z ulicy się zbierali, wchodzili do takiego miejsca, było głośno, ludzie gadali w czasie filmów, no to były filmy niebe, więc w tle jakaś muzyka sobie leciała lub ktoś tam grał na pianinie, ale to jak gdyby to była bardzo demokratyczna rozrywka, w tym sensie, że ona była faktycznie dostępna dla każdego i warto też zwrócić uwagę, że tutaj kiedy wypuszczał produkt twórca, taki jak Edison, no to jakby doświadczenie tego filmu było bardzo różne w zależności od tego, gdzie był on pokazywany, bo w każdym kinie ta obsługa, czy te dodatkowe atrakcje, które były, no były różne, no bo tu mieliśmy pianistę, tam mieliśmy jakiś fonograf, tak, czy jakiś zespół, okoliczności, w których ten film był przyjmowany, bardzo się różniły i twórca nie miał nad tym specjalnej kontroli.
Poza tym, że gazety pomstowały na właśnie mnożące się jak króliki Nickelodeony, chciano z tym coś zrobić też prawnie. W Nowym Jorku na przykład chciano zakazać udzielania licencji na posiadanie takich Nickelodeonów nie obywatelom, hordom cudzoziemców. No bo oczywiście takie kina często... pierwsze kina otwierali imigranci, biedni imigranci, którzy w ten sposób znajdowali swoje miejsce na rynku. No więc jakby pod hasłem walki z degrengoladą chciano, nie wprowadzono tej ustawy ostatecznie, ale tutaj element taki rasowy i umoralniający zarazem był istotny. Co ciekawe, Edison, hipokryta, sam opowiadał, że filmy powinny mieć ton umoralniający i nie powinno się pokazywać rzeczy niegodnych, tak jak to robią w domyśle inni ludzie, inni producenci, ale sam Edison też kręcił filmy o tym, jak to na przykład wiatr unosi spódnicę kobiet. No, no, nie jest to szczególnie umalniająca produkcja, jak sądzę.
Ja o tym nie wiedziałem, ale rzeczywiście no, dobrych kilkadziesiąt lat zanim wiatr podnosił spódnicę Marilyn Monroe w 1901 roku mamy film, co stało się na 23 ulicy w Nowym Jorku i jest to produkcja Edisona właśnie, a też inny film Pocałunek, który także wywoływał skandal, bo tam po prostu para się całuje.
Edison też próbował używał politycznego komentarza w swoich filmach. On tam na przykład pokazywał, że porządni robotnicy piją sobie lemoniadę, a związki zawodowe niedobre i knują. No i tutaj, żeby pokazać różnicę między dobrymi a złymi. Edison był anglosasem oczywiście, więc a wielu tych niezależnych producentów było, jak już powiedzieliśmy, imigrantami. I to bardzo często imigrantami żydowskimi, którzy otwierali te Nickelodeony w swoich dzielnicach, sami kręcili filmy. Więc tutaj element rywalizacji między tą anglosaską Ameryką a migrancką Ameryką był też widoczny.
Tak, tak, bo oni najpierw zaczynali jako właściciele tych tanich kin, czy po prostu projektorów i pokazywali te filmy w różnych miejscach, a później próbowali swoich sił już w produkcji filmowej. No i rozpoczyna się rywalizacja. Edison próbuje bronić tego swojego poletka, chroniąc się prawem patentowym, no a potencjalni konkurenci Edisona próbują te zakazy obchodzić, a żeby się temu przeciwstawić, Edison tworzy taki trust, czyli związek firm, które będą chroniły swoje wynalazki i przez to będą miały monopol na produkcję filmową w Stanach Zjednoczonych.
No ale zanim jeszcze powstaje ten trust, powiedzmy, jak wyglądała ta rywalizacja? Czy Edison pozywa konkurencję, posiłkując się prawem patentowym, mówiąc, że to on wszystko wymyślił, no toczyła się walka o miliony. Więc na przykład pozywał tego Dixona z firmy Biograph, czyli swojego dawnego asystenta, który tak naprawdę rozwijał ten wynalazek Edisona chyba bardziej niż sam Edison. Pozywał też Zygmunta Lubina, inaczej Zygmunta Lubczyńskiego, który był właśnie jednym z takich
z
nowych producentów, albo Wrocławia, to nie do końca wiemy. No i ta walka to wyglądała w ten sposób, że na przykład konkurencja podkradała filmy Edisona i wypuszczała jako własne. Edison robił dokładnie to samo, no ale miał przewagę, ponieważ miał pieniądze, był naprawdę bardzo bogatym człowiekiem. No i te pozwy Edisona niszczyły konkurencję, która musiała importować filmy na przykład tanio z Francji i Anglii, albo kręcić dużo swoich filmów, żeby zaopatrywać na czas swoje kina. No bo to jest też tak, że skoro filmy miały po 10-15 minut, to kino potrzebowało co tydzień mniej więcej około 20 nowych filmów, żeby było rentowne, więc sami Państwo rozumiecie, że tutaj ta produkcja była naprawdę masowa. I ostatecznie w 1908 roku, zmęczeni tymi procesami z Edisonem, większość producentów przystąpiła do tego założonego przez Edisona trustu Motion Pictures Patents Company, MPPC. I on był takim trustem wszystkich studiów filmowych ówczesnych, przy czym studia były nowojorskie, z New Jersey i z Chicago i jeszcze francuski odpowiednik tutaj, czy filia francuska działająca w Stanach. I co bardzo ważne, należał do tego też firma Kodak, która była producentem taśmy filmowej.
I oczywiście, jak można się domyślić, nie wszystkim się to podobało. Ci, którzy nie znaleźli się w traście, próbowali z nim walczyć. I już
na przykład piratując filmy.
Na przykład piratując filmy, wspomniany Zygmunt Lubin to robił, ale też zbudował swoje studio filmowe w Filadelfii, Lubinville. No i pojawiają się ci...
Znaczy Lubin był w traście, ale potem z niego wystąpił. Tutaj obecność Kodaka w tym traście jest o tyle ważna, że po prostu Kodak mógł sprzedawać taśmę filmową tylko członkom trustu, czyli jeśli chciałeś kręcić filmy, to musiałeś kupić taśmę od Kodaka, a żeby kupić taśmę od Kodaka, musiałeś być członkiem trustu.
Ale tam były jeszcze inne wynalazki, już ja jestem bardzo słaby technicznie, próbowałem to zrozumieć, ale chodziło o jakieś wynalazki, które zapobiegały zrywaniu taśmy filmowej, które również Edison opatentował. No i w tym sensie, dlatego tym niezależnym twórcom, którzy się zaczynali pojawiać, było trudniej wejść na rynek.
No, było im też trudno, dlatego że Edison używał nie tylko prawa i prawa patentowego do walki z konkurencją, ale po prostu nasyłał też zbiorów na niezależne studia filmowe, które kręciły bez zgody trustu, bo zdobyły w jakiś sposób taśmę filmową. To znaczy Edison po prostu wynajmował ludzi, żeby niszczyli plany filmowe konkurencji, bili aktorów i tak dalej. Więc to zrozumiałe, że nie wszystkim się to podobało. Jak już powiedzieliśmy, Lubin wystąpił z trustu, zbudował Lubinville w Filadelfii, czyli pierwszą taką stolicę filmową Ameryki, czy może drugą, bo pierwszą pewnie było New Jersey, drugą stolicą.
No i Nowy Jork, tak.
Tak, była Filadelfia, ale nie był w tym odosobniony. Tutaj pojawiają się bracia Warner.
Czyli bracia Wonsal, urodzeni w Krasnosielcu, to jest taka wieś na Mazowszu. I oni emigrują pod koniec XIX wieku. Trójka z tych braci jest jeszcze urodzona w Polsce. Najmłodszy Jack urodził się już w Kanadzie, bo najpierw trafiają do Kanady. Podobno dlatego, że bilety do Kanady były tańsze wówczas.
Nie w Polsce, tylko w kongresówce. No.
Na terenie dzisiejszej Polski. Tak.
I bracia Warner działali w Pensylwanii. Zajmowali się właśnie na początku wyświetlaniem filmów w górniczych miasteczkach Pensylwanii i Ohio. Tak jak mówiliśmy, jeździli z własnym projektorem i w ten sposób zarabiali. Później kupili kino, czyli taki Nickelodeon. Krzesła skądinąd pożyczali z sąsiedniego zakładu pogrzebowego. No i później rozwijali biznes. W Pittsburghu założyli firmę dystrybuującą filmy, a potem zaczęli je też produkować.
Powstają też kolejne, inne studia filmowe. Adolf Zukor zakłada Famous Players Film Company, która później staje się zaczątkiem Paramount Pictures. Powstaje też studio Universal, założona przez Carla Limley. I to jest także, podobnie jak Zukor i bracia Warner, imigrant z żydowskiej rodziny. Zukor był z terenu z Węgier, Warner z terenu dzisiejszej Polski, Limley z Niemiec. I ci żydowscy producenci chcieli tworzyć dłuższe, lepsze filmy. Chcieli też zdjąć z kina to odium taniej, prostej, wulgarnej rozrywki dla mas. I co ważne, oni zaczęli rozumieć, że kino, że film to nie jest taki zwykły produkt do spożycia jak, nie wiem, no kiełbasa. Natomiast Edison właśnie w ten sposób do filmów podchodził. I najlepszym tego dowodem jest to, że ten trust sprzedawał swoje filmy dystrybutorom czy właścicielom kin na stopy. To znaczy można było kupić więcej filmu lub mniej filmu, ale nie miało znaczenia, co na tym filmie jest. To znaczy to też sprawiało, że niespecjalnie zachęcało to twórców do jakiegoś eksperymentowania. No skoro film jest po prostu produktem, można go mieć mniej lub więcej, ale nie ma znaczenia, co na nim jest, no to niespecjalnie zachęca cię do innowacji.
Natomiast ci właśnie przybysze z Europy Wschodniej i Środkowej zaczęli eksperymentować. Chcieli stworzyć z kina taką rozrywkę trochę bardziej szacowną, rozrywkę odpowiednią dla klasy średniej. Tutaj też widzieli w tym przyszłość i jakby odpowiedni model biznesowy, to znaczy otwierać się na nową grupę odbiorców. W związku z tym zaczęto robić dłuższe filmy, na przykład kilkuszpulowe, no bo to się wtedy liczyło na szpulę filmu, czego nie robił Edison. Edison jakby ciachał te swoje krótkie filmiki na stopy. No i tak oto zaczęła się w ogóle historia filmu, czegoś innego niż 20-minutowy filmik z bokserami.
20-sekundowy.
Przepraszam, 20-sekundowych filmików z tańczącymi kotkami, czy 10-minutowych napadów na pociąg, tylko filmów, tak jak je dzisiaj rozumiemy, filmów z prawdziwego zdarzenia, w którym występują na przykład gwiazdy.
Właśnie, bo tutaj to jest kolejna zmiana, czyli wprowadzenie czy pokazanie, kto w tych filmach występuje. I pierwszą taką gwiazdą była pochodząca z Kanady Florence Bridgewood, znana, przeszła do historii jako Florence Lawrence i ona grała u Edisona jeszcze anonimowo, później grała w Biograph Studio. Wystąpiła w dziesiątkach filmów, bo tych, tak jak Piotr wspomniał, tych filmów kręcono całą masę, one były krótkie, ale znów występowała w tym Biograph Studio anonimowo. Widzowie jednak na tyle byli zainteresowani tą kobietą, że wysyłali do studia listy z pytaniami, kim ona jest, chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, ale to był jeszcze ten etap, że Lawrence była po prostu znana jako Biograph Girl, czyli dziewczyna od tego studia i w ten sposób reklamowano filmy z jej udziału.
No, gwiazdę z niej zrobił właśnie Carl Laemmle, właściciel Independent Movie Pictures, który rozpuścił plotkę, że Florence Lawrence zginęła w wypadku tramwajowym, a później wykupił reklamy w gazetach, których informował, że przyszpili kłamstwo, że Lawrence ma się dobrze i że kręci nowy film.
Tak, a później się nawet z nią pojawił publicznie w St. Louis. Tam tłum był tak zadowolony z tego, że ich idolka żyje, że tam rzucił się na nią. Limley znowu wykorzystał to zdarzenie do tego, żeby rozpuścić plotki, znaczy żeby wygenerować zainteresowanie tym swoim filmem. No i w ten sposób narodziły się gwiazdy.
Narodzili się też reżyserzy. No i tutaj prawdziwym rewolucjonistą był D.W. Griffith, u którego zresztą też grała Lawrence. To jest bardzo ciekawa postać. Taki człowiek, który czasem się mówi, że on wymyślił różne rzeczy w kinie, jak zbliżenia na twarz, przenikanie się obrazów, rozbijanie scen na ujęcia, w ogóle tworzenie struktury filmowej. To nie do końca tak jest. Tutaj, jak to pisze Michał Oleszczyk, Griffith raczej zorganizował dostępne środki filmowe w służbie filmowej narracji. To znaczy on po prostu umiejętnie ze sobą połączył i rzeczywiście zaczął tworzyć prawdziwe filmy. Państwo pewnie kojarzycie Griffitha głównie z jego najsłynniejszego filmu z 1915 roku, czyli Narodzin Narodu, o którym może coś kiedyś opowiemy za 2 lata, kiedy będzie okrągła rocznica. No, ale to był 12-szpulowy film, trwający 2,5 godziny. No i pierwszy taki naprawdę epicki film z prawdziwego zdarzenia. Film, w którym występuje obsada, są sceny plenerowe, jest fabuła. No jest to film sławny, bo rewolucyjny, niesławny, bo jest bardzo rasistowski i opowiada o amerykańskim południu w tej takiej najbardziej rasistowskiej, konfederackiej wersji, o tym, że to wspaniałe południe zostało zniszczone przez złą północ, a czarni Amerykanie, no to gwałciciele, mordercy i Ku Klux Klan właściwie super.
No nie właściwie, tylko po prostu super. Tak jest.
Pewnie podobałby się niektórym komentującym pod naszym ostatnim odcinkiem.
No ale film kosztował ponad 100 tysięcy dolarów, więc to była zawrotna suma, ale przyniósł jakieś niesamowite zyski. Ja czytałem, że trudno jest je ocenić, ale że mogły one sięgać nawet 100 milionów dolarów, więc to jest sprawa niesamowita. I później Griffith dostał budżet wielki na swój kolejny film, który miał być taką odpowiedzią na zarzuty, jakie stawia mu po Narodzinach Narodu, to jest film Nietolerancja, który miał budżet 2 miliony dolarów i jak tam są takie sceny z Babilonu i jak państwo może byli albo wybiorą się, żeby zobaczyć sobie Dolby Theatre, gdzie wręczane są Oscary, no to pierwszym zaskoczeniem jest to, że Dolby Theatre jest zaraz obok centrum handlowego, czyli jakby jest częścią centrum handlowego i tam przy tym centrum handlowym odnowiono, czyli jakby wstawiono po raz, zbudowano na nowo elementy dekoracji z Nietolerancji, taką wielką bramę z Babilonu. Były jeszcze takie słonie na pomnikach, ale je chyba zdemontowano z tego, co słyszałem kilka lat temu. W każdym razie można oryginalne dekoracje oczywiście zniszczono, no bo nikt się wtedy tym specjalnie nie przejmował, ale odbudowano je właśnie w tych okolicach Hollywood Boulevard, czyli tej Alei Sław.
Gdzie kręcono Narodziny Narodu? No więc między innymi kręcono je pod Los Angeles. A dlaczego tam? No właśnie, bo to jest tak, że nawet wtedy, wcześniej nie wszystkie filmy kręcono w tym New Jersey, Chicago czy Nowym Jorku, chociaż rzeczywiście te główne studia były tam zlokalizowane. Pierwszą stolicą filmową Stanów, przynajmniej zimową stolicą filmową Stanów Zjednoczonych, był Jacksonville na Florydzie, gdzie studia przenosiły się zimą, no bo tam było lepsze słońce, lepsza temperatura. Tam powstało ponad 30 studiów filmowych, ale wkrótce Floryda jakby zrobiła się passé i producenci przenieśli się na zachodnie wybrzeże pod Los Angeles do Hollywood. A dlaczego tam? No, legenda mówi, że tutaj właśnie Griffith się do tego przyczynił, bo w 1908 roku, kiedy dołączył do firmy Biograph, zaczął kręcić dla nich filmy i w 1910 roku ruszył do Los Angeles, żeby nakręcić film w scenerii naturalnej. Potrzebował chyba pustyni. Ale jego ludzie podobno zakochali się w miasteczku Hollywood, na przedmieściach Los Angeles i doszło do tego, że nakręcili tam w ogóle melodramat w Starej Kalifornii. Pierwszy film nakręcony w pełni w Hollywood to jest taka opowieść o Kalifornii z czasów panowania meksykańskiego, czyli trochę jak Zorro, tylko o ile wiem, tam Zorro nie występuje. No tyle legenda, że chodziło o wspaniałe światło, znakomitą temperaturę i o to, że w ogóle tam było super i tania ziemia, można było kupować ziemię pod studia filmowe i tak dalej. No ale czy to rzeczywiście tylko o to chodziło?
No nie, nie tylko o to chodziło, bo jeżeli chodziłoby tylko i wyłącznie o światło czy tereny, zróżnicowanie terenów, no to wiele miejsc w Stanach Zjednoczonych było, które mogły te warunki spełniać, chociażby ta Floryda, o której wspomniałeś, to po pierwsze. Po drugie, no światło było ważne, to prawda i pewnie warunki atmosferyczne, ale tej tezie przeczy też fakt, że stolice filmowe na przykład w Europie, wczesną taką stolicą był Paryż, no, który który nie jest jak Los Angeles, więc dało się kręcić także w innych warunkach. Więc dlaczego to Hollywood? No, jedna z kolejnych takich, na pół legendarnych wyjaśnień jest taka, że po prostu uciekali od tego znienawidzonego Edisona, a dalej niż do Los Angeles nie dało się uciec od Nowego Jorku, no bo to już
drugi koniec New Jersey.
Tak. Ale to też jest wątpliwa sprawa, bo z tego co czytałem, to w Los Angeles, tam w Hollywood, miały też swoje siedziby studia, które były w traście. Czy tam firmy podległe tym studiom, które były w traście. No więc to nie było też tak, że jak ktoś uciekł do Los Angeles, to ten Edison czy ludzie Edisona nie wiedzieli zupełnie, że im kradną filmy albo wykorzystują ich sprzęt.
No tak, ale chodziło też o powody polityczne. Jak już powiedzieliśmy, Edison nie tylko nasyłał swoich bandytów na różne studia i tu faktycznie nasłanie kogoś do Los Angeles z New Jersey mogło stanowić pewien problem, ale przede wszystkim wykorzystywał prawo patentowe. Tymczasem Los Angeles podlegało pod inny sąd apelacyjny. Federalny sąd apelacyjny to jest ten poziom sądu tuż pod sądem najwyższym. I Los Angeles podlegało pod 9. sąd apelacyjny z siedzibą w San Francisco i tam sędziowie byli zdecydowanie mniej przychylnie nastawieni do Edisona i mniej nastawieni do prawa patentowego. Czyli wydawali lepsze wyroki i korzystniejsze dla niezależnych producentów niż dla wielkiego trustu Edisona. A jeszcze, to też brzmi trochę jak legenda, z Los Angeles było blisko do Meksyku. W związku z tym można było stosunkowo łatwo wywieźć sprzęt do Meksyku, gdzie w przypadku jakiegoś postępowania nie istniało ryzyko, że zostanie zakwirowane.
No tak, to te legendy są ciekawe, ale rzeczywiście one się we wszystkich historiach początków Hollywood powtarzają. Ja jeszcze znalazłem kolejne wyjaśnienie, które brzmi dość przekonująco, że w Los Angeles była słabsza ochrona pracowników, bo to nie było miasto związkowe, a w związku z tym można było uzyskać lepsze warunki, znaczy po prostu płacić ludziom mniej.
Ale nie da się ukryć, że Thomas Edison jest ojcem Hollywoodu. To znaczy rzeczywiście większość z tych wyjaśnień mówi byle dalej od Edisona i jego przebrzydłych macek.
No dobra, jeszcze nie do końca, no bo przecież trust w końcu upada. To znaczy zostaje decyzją sądu, praktyki stosowane przez Edisona w 1915 roku już zostają uznane za nielegalne i to jest koniec tej jego działalności.
No to znaczy działalności trustu, nie Edisona jako producenta, tak, ale tak sąd po prostu uznaje, że używanie patentów jako broni, żeby zniszczyć konkurencję, jest nieuzasadnione. No i po tym wszystkim ten MMPC nie ma już jakby racji istnienia, rozwiązuje się.
No a to nie jest jeszcze ten czas, kiedy Hollywood jest taką absolutnie dominującym miejscem w Stanach Zjednoczonych. To znaczy można było, nawet jeżeli tam studia funkcjonowały i produkowały, to często swoje główne siedziby centralne miały jeszcze w Nowym Jorku, więc mogliby wrócić, jeżeli by chcieli. To nie było tak, że już w 1910 roku przesądzono, że właśnie w Hollywood będzie to główne miejsce produkcji filmowej.
No tak, ale może być też tak, że po prostu się im tam spodobało, dlatego że wszystko to, co mówi się na temat klimatu i warunków panujących w Kalifornii, warunków pogodowych, klimatycznych, jest prawdą. To znaczy też mówimy o czasach sprzed globalnego ocieplenia. Los Angeles ma po prostu bardzo przyjemny klimat. 300 dni słonecznych w roku, bryza od morza, żyzna ziemia, jeśli zostanie odpowiednio nawodniona, o czym też jeszcze powiemy. Jest tam po prostu bardzo przyjemnie.
Jasne, ale ja zobacz, mam tu takie dane, że w 1921 roku zatrudnionych w przemyśle filmowym w Kalifornii było 5329 osób, no powiedzmy 5400, a w Nowym Jorku niespełna 4000. Więc już rzeczywiście Nowy Jork tracił tę swoją przewagę, ale to wciąż nie była jeszcze taka absolutna dominacja Kalifornii, bo w roku 1937 ten stosunek pracowników w Kalifornii i w Nowym Jorku to był 30 tysięcy w Kalifornii i niespełna 3000 w Nowym Jorku, więc jeszcze w 1915 roku to się mogło potoczyć różnie.
Ale czy Los Angeles powstało dzięki Hollywood? Bo to też jest taka opowieść, którą się czasem słyszy, że oto Los Angeles było niczym, ale przemysł filmowy stworzył Los Angeles i stworzył Hollywood. Z tym stworzył Hollywood, no to jakby prędzej bym się zgodził, ale z Los Angeles to nie do końca. Tu znowu wystarczy popatrzeć na dane. Los Angeles, czyli założone przez franciszkanów miasto El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de Porciúncula, bo tak brzmiała pełna nazwa, no to było, nie było największym miastem Kalifornii, ponieważ główną stolicą taką finansową i gospodarczą w ogóle Kalifornii było oczywiście San Francisco, to tam dojeżdżała kolej transkontynentalna, znaczy to było rzeczywiście główne miasto, a Los Angeles na południu stanu było po prostu przyjemną okolicą, do której sprowadzali się ludzie. Ale rzeczywiście sprowadzali się coraz liczniej. O ile w 1870 roku to wciąż była wioseczka, tam mieszkało 5 tysięcy osób, no to już w 1900 roku, czyli jeszcze zanim się tam przeniósł przemysł filmowy, to już było 100 tysięcy mieszkańców, a w 1910 roku, czyli powiedzmy wtedy, kiedy tam przyjeżdża Griffith kręcić w Starej Kalifornii, to już jest 320 tysięcy mieszkańców. To jest całkiem spore miasto, niewiele mniejsze od Waszyngtonu, stolicy kraju, 17 miasto w kraju.
No dobrze, ale Nowy Jork miał wtedy grubo ponad 4 miliony, zbliżał się do 5 milionów.
No dobra, ale no, chodzi o to, że oni nie przenieśli się do jakiejś zupełnej dziury, którą stworzyli od podstaw. To nie jest przypadek Las Vegas, który powstał dzięki hazardowi. Rzeczywiście na pustyni zbudowano miasto, tylko to już było normalnie działające miasto, do którego doprowadzono kolej transkontynentalną w latach 70-tych, 80-tych z San Francisco. Otworzyły kotlinę Los Angeles na osadnictwo i tam rzeczywiście sprowadzało się bardzo dużo ludzi w poszukiwaniu lepszego życia, no bo warunki pogodowe, jak mówimy, były przyjemne. Można tam było uprawiać cytrusy. Hrabstwo Orange powstało właśnie dlatego, duże hrabstwo pod Los Angeles. Właśnie to była jako taka nazwa propagandowa, to znaczy nadano mu taką nazwę po to, żeby przekonać ludzi, że można tam uprawiać pomarańcze i inne cytrusy. No i jedną z rodzin, która się tam przeniosła po to, żeby uprawiać cytrusy właśnie.
Uwaga, uwaga, proszę Państwa, Piotr daje radę w każdym odcinku. Kto się tam sprowadził? Powiedz Państwu. Na pewno się nie domyślą.
Frank Nixon z rodziną. Nie zbieżność... w każdym odcinku, w ostatnim nie było Nixona.
Zbieżność z Richardem Nixonem nieprzypadkowa. No dobrze, to czyli Richard Nixon także można go połączyć z rozwojem Hollywood. Nawiasem mówiąc, on miał zresztą ściślejsze związki, bo przecież on przesłuchiwał tych producentów filmowych później w latach 50. na okoliczność ich antyamerykańskiej działalności. Był w tym komitecie w Izbie Reprezentantów.
No a wiesz, w walce do Senatu rywalizował z aktorką Helen Douglas, więc tutaj rzeczywiście kino, tak, związki Nixona z kinem to jest może temat na inny odcinek, ale dość o Nixonach, Łukaszu, nie możemy o nim ciągle mówić. Do Kalifornii, do Los Angeles, czy pod Los Angeles przeniosła się też pewna para z Kansas, Harvey i Daida Wilcox, którzy kupili tam dużo terenu, ziemia była tania, i pani Daida Wilcox usłyszała nazwę pewnej posiadłości w Illinois.
Ja czytałem, że w Ohio, ale...
Ona była w Ohio, kiedy usłyszała o posiadłości w Illinois. Posiadłości Hollywood. I uznała, że to brzmi naprawdę ślicznie i że ona by chciała nazwać swoją ziemię też Hollywood. No i w 1887 roku państwo Wilcox nazwali tak kawał ziemi. Owszem, no może brzmi ślicznie, ale to nie ma wiele sensu, dlatego że tam nie ma żadnego ostrokrzewu, żadnego holly, bo tam jest za sucho. Więc to też jakby może warto zauważyć, bo niektórzy to mylą, to nie jest holy wood, to nie jest od świętości, tylko od holy, od ostrokrzewu. No a w Kalifornii nie rośnie ostrokrzew, przynajmniej nie jest rdzennym gatunkiem.
No a poza tym ostrokrzew, jak sama nazwa wskazuje, jest krzewem. W związku z tym nie może tworzyć lasu. Hollywood jest bez sensu kompletnie. Na dwóch poziomach. Nie tylko dlatego, że ta roślina tam nie rośnie, ale dlatego, że nie jest drzewem. No dobrze, to dalej. Oni chcieli tam uprawiać, znaczy stworzyć swoje rancho, nie wychodzi im to, więc dzielą ziemię na parcele, no i osada się rozwija. W 1910 roku staje się częścią Los Angeles, a w roku 1911 otwiera się tam pierwsze studio filmowe.
Jeszcze jest jedna rzecz, która pomagała rozwijać się Los Angeles, to też zupełnie nie związana z przemysłem filmowym, mianowicie ropa naftowa, dlatego że Los Angeles jest na złożu ropy naftowej. Odkryto ją tam w 1892 roku. Duże pokłady, dużo firm naftowych się tam sprowadziło, pobudowało swoje studnie. Jeśli Państwo widzieli film z Danielem Day-Lewisem There Will Be Blood, no to on się dzieje właśnie tam. Główny bohater jest oparty na autentycznej postaci jednego z takich magnatów naftowych. No więc to Los Angeles, do którego sprowadza się przemysł kinowy w 1910 i później, no to już jest zupełnie spore, ważne miasto, ważny ośrodek rolniczy, ważny ośrodek przemysłowy, ważny port. I więc opowieść o tym, że to film stworzył Los Angeles, nie jest do końca prawdziwa. To znaczy jasne, że się do tego przyczynił, zwłaszcza po tym, jak pierwsza wojna światowa podkopała produkcję filmów w Europie, co bardzo pomogło Amerykanom, no bo jakby tam się nie robi, no to robi się u nas.
No i skutek był taki, że już w latach 20. ja wyczytałem, 84% całej amerykańskiej produkcji filmowej kręcono w okolicach Los Angeles. Więc nawet mimo tego, że te potencjalnie zaplecze w Nowym Jorku, chociażby zaplecze ludzkie, to znaczy ci wszyscy ludzie, których musimy zatrudniać do produkcji filmowej, scenarzyści, obsługa kamer, reżyserzy, scenografowie i tak dalej, to w Nowym Jorku było tych ludzi więcej, mimo to przeniosła się produkcja właśnie do Hollywood z jeszcze jednego powodu, o którym Państwu powiemy w dalszej części, to znaczy to mógł być jeden z powodów, bo ucieczka przed Edisonem i przed jego praktykami monopolistycznymi nie doprowadziła do wyzwolenia rynku, tylko do stworzenia nowego systemu, tylko systemu nie monopolistycznego, ale systemu takiego oligopolistycznego, takiego kartelu, gdzie kilka firm, studiów filmowych absolutnie dominuje na rynku.
W 1922 roku powstaje Motion Picture Association, czyli takie stowarzyszenie głównych studiów filmowych, które tworzą 70-80% wszystkich filmów w Stanach Zjednoczonych. Szefem tego stowarzyszenia został Will Hays, były szef Komitetu Krajowego Partii Republikańskiej, były minister poczt w gabinecie prezydenta Hardinga, z którego to właśnie zrezygnował właśnie po to, żeby zostać szefem tego MPA. Dlaczego Will Hays, ważny republikański polityk, prezbiterianin, zostaje szefem tego stowarzyszenia filmowców?
No mi się wydaje, że nie zaszkodziła pensja, bo to było wówczas 100 tysięcy dolarów rocznie, jak wyczytałem, czyli na takie współczesne dolary to grubo ponad 1,5 miliona. To na pewno zachęciło.
Czyli więcej niż jako minister poczt z pewnością. Ale tutaj chodziło o to, że Hays był człowiekiem z koneksjami, szanowanym i był znakomitą tarczą dla tego przemysłu filmowego przeciwko antysemitom i ksenofobom. Dlatego, że większość tych firm to były firmy należące do producentów żydowskich z Europy, pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej, jak już powiedzieliśmy, z Węgier, z Królestwa Kongresowego, z Niemiec.
No właśnie, i jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę to, że tu mamy tych Żydów, tych imigrantów, którzy częściowo, czy w większości nawet nie byli urodzeni w Stanach Zjednoczonych, tylko dotarli tam, to byli imigranci pierwszego pokolenia, a po drugie mamy te oskarżenia pod adresem przemysłu filmowego, że zgorszenie, że zepsucie, no to jest mieszanka wybuchowa, to znaczy, że istniało zagrożenie, obawiali się ci producenci, że no wprowadzi się takie regulacje przeciwko nim, które uniemożliwią im funkcjonowanie i Hays miał ich przed tym wszystkim ochronić, ale i wprowadzić jakieś zalecenia, które pozwoliłyby te zarzuty oddalić. Czyli innymi słowy, obawiając się cenzury i przepisów ze strony władz państwowych czy władz stanowych, producenci uznali, że lepiej sobie wprowadzić własną cenzurę, no i że to oddali, niekoniecznie się do niej stosować, ale taki mieć listek figowy.
Więc ten kodeks Hayesa, o którym Państwo słyszeli z lat 30., on jakoś tak się utarło o tym myśleć, że oto przyszedł jakiś zły Hays i wprowadził cenzurę, a to nie jest tak. Czy Hays wprowadził, zalecał autocenzurę, ale to było za zgodą producentów filmowych, jakby był ich pomysł. Cóż to był za kodeks? On nie był jakoś nadmiernie restrykcyjny. Nie wolno było pokazywać nagości, nie było wolno pokazywać chorób wenerycznych, porodów, perwersji seksualnych, narkotyków, nie wolno było wyśmiewać kleru, nie wolno się było długo całować, ale wszystko to właśnie chodziło o to, żeby uprzedzać ewentualne ataki na filmy jako na siejące zgorszenie i też uniknąć tej narracji, która dominowała na przykład Henry Ford, znany antysemita, o to, że przyjeżdżają jacyś Żydzi z Europy i demoralizują nam Stany Zjednoczone. No i jakby tutaj żydowscy producenci wzięli pana Hayesa i razem udało im się taką tarczę przeciwko antysemitom stworzyć. A te 8 studiów wielkich należących do tego właśnie Motion Picture Association, no to było było 5 takich dużych studiów, które jakby dominowały. MGM, czyli Metro-Goldwyn-Mayer, należące do pana Louisa B. Mayera. Paramount, należące do Adolfa Zukora. Warner Brothers, należące do braci Warner. Fox, należące do pana Williama Foxa. I RKO Radio Pictures. Później te Fox i 20th Century, Daryla Zanucka, połączyły się i stworzyły 20th Century Fox. Do tego jeszcze były takie trochę mniejsze Universal i Columbia. I takie najbardziej ofowe z nich studio United Artists. Ono było ofowe, ponieważ zostało założone przez artists właśnie, przez aktorów i reżyserów, nie przez producentów. To znaczy Griffith, Charlie Chaplin i Mary Pickford. To były główne postaci, które stworzyły United Artists i to była rzeczywiście taka najbardziej ofowa wytwórnia filmowa w ówczesnych czasów.
No do tego, to znaczy jeszcze może powiedzmy, dlaczego się, czym się różniły, dlaczego te były większe, a tamte mniejsze. Różnica polegała między innymi na tym, że te mniejsze nie miały własnego systemu dystrybucji. A jeszcze do tych nazwisk, które i nazw, które wymieniał Piotr, warto dodać Goldwyna, Samuela Goldwyna, który pojawia się w jednym z nazw studiów, MGM. I to też jest Żyd urodzony w Warszawie jako Shmuel Gelbfisch, który jest taką kolejną postacią z terenów dzisiejszej Europy Środkowej, która stworzyła Hollywood w tych początkowych latach. Pytanie jest dlaczego? To znaczy dlaczego ci ludzie akurat tworzyli Hollywood? Jest taka książka An Empire of Their Own, How the Jews Invented Hollywood, czyli ich własne imperium, jak Żydzi wymyślili Hollywood, krytyka filmowego Nila Gablera, pod koniec lat 80. i mówi ona o tym, że filmy jako rozrywka tania, dla mas, gorsząca, to był jeden z tych obszarów, których nie chroniono przed migrantami, to znaczy oni mieli prawo tam działać, jako, no bo to było zajęcie poniżej godności dla amerykańskiej arystokracji, powiedzmy. Ale no oczywiście powstaje pytanie, dlaczego akurat Żydzi, a nie inni imigranci, także uznawani wówczas za gorszych, nie wiem, Irlandczycy, Polacy, Włosi. I różne wyjaśnienia pojawiają się ja nie czytałem tej książki, oglądałem film dokumentalny na jej podstawie i tam mowa jest między innymi o tym, że jako handlowcy, bo to często byli ludzie zajmujący się handlem, mieli kontakt z szeroką publicznością i rozumieli gusta takiego przeciętnego człowieka, rozumieli jego sposób myślenia.
Też dlatego dodajmy, że większość tych producentów filmowych to byli ludzie, którzy najpierw mieli tak te kina, to znaczy Mayer miał kina w Bostonie, Zukor miał kina w Filadelfii i w Nowym Jorku, Fox też w Nowym Jorku, bracia Warner w Pittsburghu.
Tak, tylko tutaj warto zaznaczyć, jak kiedy mówimy państwo, no oni mieli kina, no to pojawia się pytanie, no skąd oni mieli kasę, jak byli biednymi migrantami, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych i tu kina zakładali. To te kina, tak jak wspominaliśmy wcześniej, to po prostu był projektor, jakaś salka i krzesła z zakładu pogrzebowego, jak bracia Warner. To były takie szopki, w których można było zebrać ludzi i pokazać im jakiś film, często spiracony. Pojawiają się też wyjaśnienia mówiące o tym, że oprócz tego, że mieli kontakt z publicznością, no to i że to była droga dla kariery dla nich, że to była także droga do takiej prawdziwej integracji. To znaczy, że oni mieli zablokowane wejścia do tej takiej tradycyjnej amerykańskiej socjety, no, jako Żydzi, więc próbowali znaleźć drogę awansu społecznego dla siebie i to była jedna z tych dróg i to także może być jedna z przyczyn, dla których nie w Nowym Jorku, ale właśnie na tym takich, powiedzmy, bardziej dzikich terenach wokół Los Angeles, gdzie ten struktura społeczna nie była jeszcze tak zasklepiona. I to jest też ciekawy element tej książki Gablera, że ci Żydzi bardzo chcieli, ci producenci, pokazać, że są prawdziwymi Amerykanami, że są całkowicie zasymilowani. Na przykład Louis B. Mayer, jest mowa o tym, on się urodził w lipcu, dokładnie nie wiadomo którego lipca, ale wszystkim mówił, że urodził się 4 lipca i wtedy też w ten Dzień Niepodległości świętował urodziny, później już jak był bogatym producentem wyprawiał takie wielkie imprezy, gdzie owinięty w amerykańską flagę świętował. No ale oczywiście paradoks polega na tym, że obrazy, które stały się takimi ikonami fundamentalnymi dla amerykańskiej tożsamości, to znaczy obraz samych siebie Amerykanów, tworzyli imigranci w pierwszym pokoleniu żydowscy z terenów Europy Środkowej.
No właśnie, migranci żydowscy, którzy bardzo potem byli patriotycznymi Amerykanami, więc to też jest trochę jakby kamyczek do ogródka tych wszystkich, którzy twierdzą, że oto Hollywood stworzyli Polacy.
Bo jest taka książka, proszę Państwa, Hollywood, i jest też taki film dokumentalny pod tym samym tytułem, który można zobaczyć na HBO. Ja nie polecam, ja odpadłem po kilkudziesięciu minutach, bo jest straszne.
Tak, no bo to jest taka próba trochę podpięcia się pod tych twórców Hollywoodu, że oto nam, Polakom, się coś udało, to my, Polacy, stworzyliśmy Hollywood. Ale pytanie jest, czy sami ci Warnerowie czy Goldwyn chcieliby być uznawani za Polaków? No i nie, oni byli Żydami z terenów Carstwa Rosyjskiego, którzy uciekli przed antysemityzmem do Stanów Zjednoczonych.
Albo przed biedą po prostu.
No albo i przed jednym, i przed drugim. I jakby nie odczuwali zbytniej więzi z Polską i nie uważali się za Polaków. Tutaj Michał Oleszczyk napisał też ciekawą recenzję tej książki Hollywood, w której słusznie odpowiada na takie właśnie teorie, że no, wprawdzie nie wiemy, czy oni byli dumni z bycia Polakami, ale na pewno byli. To znaczy, nigdy o tym nie mówili, ale na pewno byli bardzo dumni z bycia Polakami.
No nie jest to prawda. Nie jest to zupełnie prawda. I wiemy, że nie byli dumni, a przynajmniej się z tym nie afiszowali ze względu na to. Znaczy, skąd to wiemy? No na przykład w tym filmie dokumentalnym pojawia się wypowiedź czy córki, czy wnuczki któregoś z braci Warnerów, która mówi o tym, że w ogóle nie mówili o swojej przeszłości, i ona nawet nie wie, jak sama tam na tym nagraniu podczas tego wywiadu zastanawia się, jakie było ich prawdziwe nazwisko. Mówi, no domyślam się, że Warner to nie było ich prawdziwe nazwisko, ale jak się naprawdę nazywali, nie wiem. No więc to już Państwu pokazuje, że oni nie chcieli wracać do tej swojej, do miejsca pochodzenia, ale też często ukrywali też swoją żydowskość, to znaczy posyłali dzieci do katolickich szkół, nie mówiąc im, że są pochodzenia żydowskiego. To chyba syn Adolfa Cukora także występuje w tym filmie dokumentalnym i mówi, że dowiedział się o tym, że jest Żydem w wieku 7 lat, dopiero mu powiedziano, ale to dla niego specjalnie nic nie znaczyło, bo nie wiedział, co to jest. Znaczy nie miał żadnej wiedzy na temat religii żydowskiej.
No i tak oto te 8 głównych studiów zrzeszonych w Motion Picture Association zdominowało rynek filmowy, stworzyło ten oligopol rządzący Hollywood i rządzący przemysłem filmowym. Też warto wyjaśnić, na czym polegał ten oligopol, bo to nie jest tylko tak, że było sobie 8 studiów i tyle. Po prostu powstało coś, co się nazywało systemem studyjnym, który działał mniej więcej do przełomu lat 40. i 50. I to rzeczywiście była fabryka, czy fabryka snów, i to słowo fabryka jest tutaj zupełnie na miejscu. Studia kontrolowały wszystko, kontrolowały produkcję, dystrybucję, ale przede wszystkim miały swoje gwiazdy, miały swoich reżyserów, to znaczy miało się kontrakt z jakąś wytwórnią na ileś tam lat i można było występować tylko w jej produkcjach, reżyserowało się tylko dla niej.
Chyba że cię wypożyczyli do innych, bo to trochę tak jak z piłkarzami. Można było kogoś wypożyczyć do sąsiedniego studia ewentualnie, ale tak, kontrakt był na te średnio 5-7 lat i też gwiazdy nie miały specjalnie wiele do powiedzenia na temat tego, w jakich filmach one będą występowały i w jakich rolach. To nie jest tak, że komuś wysyłamy scenariusz i pytamy, panie Bradzie, czy tam, nie wiem, pan wystąpi w naszym filmie, tylko proszę, tu jest scenariusz, gramy.
Tak jest. No i na przykład Katharine Hepburn była najpierw gwiazdą wytwórni RKO i dopiero jak się wykupiła od nich, znaczy wykupiła swój kontrakt, no mogła pójść do MGM. No i takich przypadków było bardzo dużo. Jak popatrzycie Państwo sobie na niektórych reżyserów tamtej epoki, no to oni kręcą filmy wyłącznie dla jednej wytwórni. Znaczy to są rzeczywiście stajnia MGM albo stajnia 20th Century Fox i tak to wyglądało. To było dość brutalne.
Ktoś fachowo wyczytałem, nazywa wertykalizacja całego tego systemu. To znaczy chodziło o to, żeby studio produkcyjne kontrolowało nie tylko proces produkcji, ale także dystrybucji i pokazywania tych filmów. A w związku z tym te największe studia kupowały kina i swoje filmy pokazywały w swoich sieciach kinowych.
I te pięć największych studiów miało właśnie swoje sieci dystrybucyjne, czyli MGM, Paramount, Warner Bros., Fox i RKO, a Universal i Columbia były mniejsze, ponieważ one miały dużo mniejszą dystrybucję, one korzystały z cudzych kin.
Ale nawet jeżeli ktoś miał niezależne kino, nie należące do tych studiów, to i tak nie był całkowicie od nich niezależny, bo na nich, na takich właścicieli kin można było wywierać wpływ takimi praktykami jak blind booking czy block booking. Polegało to na tym, że właściciel kina musiał zamówić z danego studia jakąś liczbę filmów, nie wiedząc, co zamawia, i musiał zamawiać zbiorczo, a więc to były praktyki podobne do tego, co wcześniej stosował Edison. I dopiero w roku 1948 Sąd Najwyższy uznał takie praktyki za nielegalne i to spowodowało, że ten dotychczasowy model się wyczerpał, ale jeszcze oprócz tego, co wspomnieliśmy o całym procesie dystrybucyjnym, no to właśnie bardzo ciekawe jest to, jak zmieniono sam proces produkcji filmowej i tutaj z tego, co wyczytałem, taką osobą, która to zrewolucjonizowała, był Thomas Ince, czyli aktor, producent, który stworzył takie słynne studio na zachodnim wybrzeżu, na bulwarze zachodzącego słońca, Inceville. I jedna z takich innowacji, którą wprowadził, polegała na całkowitym rozdzieleniu procesu produkcji od procesu, od fabuły. To znaczy sceny były filmowane w takiej kolejności, która sprawiała, że produkcja była jak najtańsza i jak najbardziej efektywna, a dopiero montowano je później w spójną fabułę. No i jak kręcono filmy 10-minutowe na początku, to nie miało wielkiego znaczenia, ale jak później kręcono już filmy naprawdę długie, no to miało to duże znaczenie dla usprawnienia całego procesu.
No ale jak już powiedzieliśmy, system studyjny zakończył się właśnie po wyroku Sądu Najwyższego. I tutaj po raz kolejny prawo antymonopolowe zadziałało i pomogło rozbić ten monopol wielkich studiów i by Hollywood weszło w nową epokę, taką, która jest nam bliższa.
No i to też jest ten czas już później, szczególnie w latach 60., kiedy ten gorset narzucany przez ten kod Hayesa także zaczyna coraz bardziej uwierać, no bo wchodzi nowe pokolenie, nowi twórcy. Ale jeszcze zanim do tego doszło, no to dokonała się jedna ważna rewolucja w początkach Hollywood, czyli wprowadzenie filmów dźwiękowych. I ten film dźwiękowy pierwszy, uznawany za pierwszy, to jest Śpiewak Jazz Bandu, właśnie wyprodukowany przez braci Warner w roku 1927, tylko że to jest taka hybryda, taki kotopies, bo to jest właściwie film niemy z wstawkami śpiewanymi. To znaczy mamy tam te takie plansze znane z filmów niemych zamiast dialogów, a od czasu do czasu wchodzi dźwięk i mamy na przykład piosenki.
Tak, co ciekawe, Śpiewak Jazz Bandu miał swoją premierę nie w Hollywood, tylko w Nowym Jorku. Ale faktycznie to było coś, co zrewolucjonizowało Hollywood, chociaż niektórzy producenci uważali, że to chwilowa moda, która minie, i to fakt jest taki, że w ciągu 3 lat od premiery Śpiewaka Jazz Bandu przestano robić filmy nieme i wszystkie filmy stały się filmami dźwiękowymi.
No jak filmy nieme wchodziły, to też niektórzy uważali, że to chwilowa moda, która za chwilę minie, więc to tak jest z różnymi wynalazkami. No ale w tym 1927 roku mamy też inne ważne wydarzenie. Z inicjatywy Louisa B. Mayera powstaje Academy of Motion Picture Arts and Sciences, czyli Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej, początkowo jako organizacja, która miała pomagać w rozstrzyganiu sporów pracowniczych, ale zajmuje się także, wpadli także na pomysł przyznawania własnych nagród. I 2 lata później, w roku 29, te nagrody przyznano po raz pierwszy. A jakie to nagrody, to pewnie się Państwo domyślają.
No, teraz taka organizacja, która związuje spory pracownicze, to by się przydała, żeby rozwiązała problem ze strajkiem scenarzystów i z skąpstwem producentów. No ale widać, Akademia ma inne rzeczy na głowie. No i tyle właściwie. Opowiedzieliśmy Państwu coś chyba bardziej optymistycznego, coś miłego, ciepłego, rodzinnego. Można słuchać tego z dziećmi. Nie opowiadamy o żadnych zbrodniach, nie opowiadamy o rasizmie, przynajmniej nie za dużo. Naprawdę chyba stanęliśmy na wysokości zadania.
A już za tydzień wracamy. Brudne pieniądze, przestępczość, broń, zabójstwa na pewno będzie się działo w kolejnym odcinku. Czy nie? Czy jeszcze trochę odpoczniemy od tych naszych tradycyjnych tematów?
W przyszłym tygodniu mówimy o Henrym Kissingerze, więc...
No to mówię, będzie właśnie to, co powiedziałem.
A na dziś to wszystko. Dziękujemy Państwu bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.